drodzy bracia, siostry, przyjaciele. Cieszę się, że Bóg pozwolił nam się spotkać, że jesteśmy razem, że wspólnie razem możemy oddać Jemu chwałę, rozmawiać z Nim. On tego oczekuje od nas. Chce z nami rozmawiać. Chce z nami pobyć. Ale też chcę, abyśmy dzisiaj też wyjrzeli do Jego Słowa. Jego Słowo jest potrzebne nam do naszego życia. Ostatnio brat Darek mówił o cudzie. I to było, pamiętamy, temat? Kto był? Właśnie, wyprostowane życie. Tak, bo bardzo często na przykładzie tej kobiety, ona nie była wyprostowana, chodziła zniżona, widziała, to pole widzenia miała mniejsze, tak? Ale gdy Pan Jezus dotknął się jej życia, gdy ją wyprostował, to pole widzenia mogła mieć większe. I to dotyczy do naszego życia. My też tak chodzimy tak bardzo nisko. Ale gdy poznamy Pana Jezusa, gdy swoje życie zwiążemy z Nim, to pole widzenia nasze jest dużo większe. Dzisiaj powiemy sobie o jeszcze jednym cudzie, kolejnym. Wskrzeszone życie. I chciałbym też powrócić do tego, co też mówił brat Darek, do przypomnienia. Dzisiaj kolejny cud i każdy opisywany cud w Biblii jest inny. Dotyczące wskrzeszenia możemy też w Nowym Testamencie przeczytać sobie o Łazarzu, ten ostatni cud wskrzeszenia, gdzie Pan Jezus szedł na wypełnić Boży plan, poszedł na śmierć, ale też syn kobiety, która była wdową. Miała syna, męża już nie miała, pochowała, umarł. I tak naprawdę nie miał się kto nią tam zaopiekować. Ale tutaj dzisiaj będziemy rozpatrywać fragment o innym jeszcze cudzie. O cudzie, który dokonał się na 12-letnim dziewczynce, córce pewnego człowieka, który miał na imię Jair. To słowo cud z greki nazwane jest znakiem. To dlatego, że są znakami nowych norm, nowego królestwa. I to Królestwa Bożego, według którego toczy się nasze życie chrześcijańskie. I w tamtych czasach, gdy Pan Jezus żył, i dzisiaj ono jest aktualne. Przypomnijmy sobie, co to jest cud. Brat Darek napisał, ja to sobie pozwoliłem też jeszcze napisać, żebyśmy nie zapomnieli o tym, co to jest. Czy pamiętamy? Tam było napisane następujące słowa. To rzecz sprzeczna z prawami natury. Cud to wydarzenie czegoś, co wykracza poza ludzkie możliwości. Coś, co wykracza poza ludzkie możliwości. Dzisiaj, drodzy bracia, siostry, żyjemy w takiej rzeczywistości w XXI wieku, w rzeczywistości mediów. Wszędzie one są. Pamiętam jeszcze 30 lat temu, czy 20, gdy byłem małym dzieckiem, to w domu był jeden telewizor na cały dom, na cały, można powiedzieć, nawet ulicę. Kto miał telewizor, to był kimś, no, można powiedzieć, bogatym. Dzisiaj to jest w każdym domu, ale nie tylko. Mamy komputery, tablety, telefony. Przy sobie. Kto nie ma telefonu? W większości chyba wszyscy mamy. Nawet nasze dzieci już mają, jak chodzą do szkoły. Bo tak sobie myślimy, to jest zabezpieczenie, że jakby się coś stało, zawsze mogą zadzwonić, zawsze możemy wyjść naprzeciw i kupujemy je. I zauważyłem właśnie też, że w tych tabletach codziennie, nawet dzisiaj rano otwieram, bo coś mi tam sygnalizuje, czerwony kolor, mówię, jakaś informacja. Patrzę, reklamy. I tych reklam przychodzi do nas dużo. Czasami byśmy chcieli je wyłączyć, nie korzystać. Czasami się to udaje, ale czasami nie. I te reklamy bardzo często zapraszają nas do tego, abyśmy rozpoczęli jakiś nowy etap w życiu, tak? Coś nam polecają i my kupujemy. I mówimy, o, to fajnie, bo to nam się przyda, jakiś produkt, tak? Jakąś usługę. Z tego korzystamy. I pewne rzeczy są dobre, czy gdzieś wyjazd. Dana reklama mówi, o, piękne wakacje gdzieś, piękne niebo, piękna woda, przejrzysta. Nad naszym Bałtykiem tak nie jest, bo jest zupełnie inny klimat i dlatego tak nie jest, a gdzieś indziej jest. Ale czasami te reklamy nie czynią nas w ogóle szczęśliwymi. ale bez nich też byśmy nie wiedzieli o różnych możliwościach, które możemy wziąć. Cuda Pana Jezusa są w rzeczy samej też znakami. One reklamują nową rzeczywistość i zapraszają nas, abyśmy rozpoczęli nowy rozdział w życiu. Kto chce z nas żyć wiecznie? Pan Jezus dał nam znak właśnie, że potrafi wskrzeszać umarłych. I dzisiaj sobie o tym powiemy. I dzisiaj, tak jak powiemy sobie, porozmawiamy i przeczytamy też fragment o wskrzeszeniu córki Jaira. Ona miała 12 lat. To, co ciekawe, zachorowała. Była w stanie już była umierająca. Dowiemy się, że była martwa. Nie mogła prosić o pomoc. Tak? Była w takim stanie. Ale miała kochanego ojca. Jak sobie będziemy czytać, który nie poddał się w obliczu beznadziejnej sytuacji. Pan Jezus wszystkich nas wprowadza w nową rzeczywistość nowego życia, ale tylko tych z nas, którzy uczynili Jego, i tam są kropeczki, chciałbym, żebyście wpisali, rdzeniem swojego życia. Dlatego Pan Jezus chce prowadzić nas w nową rzeczywistość, ale tylko tych, którzy już uczynili albo chcą uczynić Go rdzeniem swojego życia. Bo gdy Go uczynimy rdzeniem swojego życia, będziemy zwyciężali. Dlatego też chrześcijaństwo, bycie uczniem Jezusa, opiera się na cudzie. I to już było nieraz powiedziane. To mówił też brat Darek i brat Marcin. Tym cudem są nowe narodziny. Nowe narodziny. Musisz się stać nowym człowiekiem. Dlaczego cud wskrzeszenia życia? Ponieważ wszyscy jesteśmy umarli z powodu grzechu i potrzebujemy nowego życia. Nasza stara natura musi umrzeć. Ze starą naturą do nieba nie wejdziemy, bo ona jest sprzeczna. Musimy żyć po nowemu, musimy myśleć po nowemu. Nasza stara natura musi być przemieniona. Jest to tylko możliwe dzięki Jezusowi, bo Pan Jezus przyszedł tutaj po to, aby oddać swoje życie za nasze grzechy, za nasze postępowanie, właśnie za naszą naturę, jaka jest. Za naszą naturę. I dzisiejszy główny fragment, który będziemy czytać, to jest Łukasza, 8 rozdział. Przeczytamy sobie od 40 do 42 i od 49-56 głównie na tym się skoncentrujemy. I tutaj będą nasze i spostrzeżenia, odniesienia, ale przejdziemy przez cały, od 40 do 56, ponieważ w tym fragmencie tam ujęty jest jeszcze jeden cud uzdrowienia. Ale go sobie tylko przeczytamy, a skupimy się dzisiaj tylko na wskrzeszonym życiu. Złota myśl jest zawarta w Łukasza, 8 rozdział 54-55. Chciałbym ją przeczytać. On natomiast ujął ją za rękę i głośno powiedział: wstań! Wówczas powrócił jej duch, natychmiast wstała i polecił, by dano jej jeść. Zachęcam was, abyśmy przeczytali pierwsze od 40 do 42. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. I tutaj zobaczmy na spostrzeżenia, wyciągnijmy to, co najważniejsze i też odniesienia do naszego życia. Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął go z radością. Gdzieś Pan Jezus był i popłynął, jak wiemy, łodzią na drugi brzeg rzeki i przybył na nowe miejsce. I tam go przyjęli z radością. Wszyscy bowiem na niego czekali. Czekali go. Poznali go i czekali. Bo pokładali w nim nadzieję. Coś nowego może im przyniesie. Wtedy zjawił się człowiek, któremu było na imię Jajros, a był on przełożonym synagogi. Ten padł do stóp Jezusa i zaczął go prosić, aby przyszedł do jego domu. Miał on bowiem córkę jedynaczkę, a w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on odszedł, tłumy zewsząd go ściskały. Czytaliśmy, że Pan Jezus skądś wrócił, gdzieś był. Z poprzednich wersetów, gdybyśmy chcieli sobie w domu przeczytać, on był po drugiej stronie jeziora. I co tam takiego się wydarzyło, że on przepłynął na drugą stronę jeziora? Dokonał się tam znowu cud. Tak? Uwolnił pewnego człowieka od legionów demonów. I to było niesamowite. Człowiek został uwolniony. Ten cud uzdrowienia szybko rozszedł się po miejscowościach wokół, gdzie to się stało. Wszyscy o tym wiedzieli. I co się okazało? Że ci ludzie nie potrafili go przyjąć z tego powodu. Ale co zrobili? Powiedzieli do Pana Jezusa, podeszli do Niego i powiedzieli: lepiej opuść to miejsce, ponieważ robi za dużo zamieszania. My potrzebujemy tu spokoju. Nie wiadomo dlaczego. Z tego powodu, że zrobił się taki szum, z powodu uzdrowienia, a może jeszcze z innego powodu, że z czegoś zostali okradzeni. Wiemy, że bardzo dużo świń się utopiło, tak? Bo ten demony legionu weszły w te świnie. Nie chcieli utracić swojego dobytku. I powiedzieli, nie chcemy tutaj takiego zamieszania, bo może wydarzyć się jeszcze coś innego. Lepiej, żebyś zostawił nas. Chcemy tutaj tak żyć w tym, co mieliśmy. Mieć pokój. Odejdź od nas. Pan Jezus co zrobił? Nie przeciwstawiał się nim. Spokojnie przeprawił się na drugi brzeg i co się okazało? Bo tam go chcieli, jak czytamy, oczekiwali go z radością. Przywitano go. Tam go potrzebowali. Jakie odniesienia możemy wyciągnąć z tego wersetu? Myślę, abyśmy się nie martwili środowiskiem, gdzie żyjemy, które nas nie chcą. Jest wiele innych środowisk, które nas chcą. Wiecie co, nie musimy zabiegać, bo często w naszym życiu tak jest, że zabiegamy o względy ludzi, którzy się od nas odcinamy. Tak byśmy chcieli tam być. Tak sobie myślimy, że to jest nam potrzebne. Ale my nie musimy zabiegać od ludzi, którzy nas nie chcą. Ale bądźmy z ludźmi, którzy nas naprawdę chcą. Dlaczego? Bo wtedy będziemy szczęśliwi. Wśród ludzi, którzy nas chcą. Pomyślmy o tym. I wtedy czytamy dalej, że gdy już Pan Jezus przybył na ten brzeg, był tłum ludzi, oczekiwali Go z radością, bo wszyscy na Niego czekali. Pojawił się człowiek, który był na imię Jajros. A był on przełożony synagogi, ten padł w synagogi. Może tutaj się zatrzymajmy. Jajros. Tutaj w przypisie mamy napisane znaczenie tego słowa z hebrajskiego. Oznacza on świeci lub on wzbudzi. Takie było znaczenie tego jego imienia. Czytamy, że był przełożonym synagogi. A synagoga to miejsce, gdzie ludzie się razem schodzą, takie miejsce. Oni się tam schodzili. I co czytamy dalej? Że ten przełożony synagogi padł do stóp Jezusowi i zaczął go prosić, aby ten przyszedł do jego domu. Widzimy, że ten Jajros miał duży problem. Miał córkę i to jedynaczkę. która zachorowała i prawie już umierała, i szukał pomocy. Można powiedzieć, że to był ciekawy człowiek, bo jak czytamy, że nie powiedział, że moja córka jest chora, dlaczego? Nie rozpaczał w taki sposób. Gdzie jest Bóg? Przecież ja jestem przełożonym synagogi. Jestem oddany Bożym spraw. A tu spotkało mnie takie nieszczęście. Dlaczego? Ale co widzimy, co Jairus zrobił? Przyszedł do Jezusa. Nie poszedł do swoich kolegów przełożonych i tam lamentował nad tą sytuacją, tak? Gdzie był w tym, gdzie jest tym wszystkim Bóg? Dlaczego mnie to spotkało w taki sposób? Bóg o mnie nie pamięta, na pewno mnie zapomniał, a ja tyle robię do spraw Bożych. Ale przyszedł do Niego i przed Jezusem upadł na kolana. To ma znaczenie, bo ktoś, jeśli ktoś pada na kolana, to znaczy czy coś, to znaczy to, że na czymś mu bardzo zależy. A na czym mu zależało? Na córce. Miał jeszcze do tego jedynaczkę. Gdyby ona umarła, mógłby mu się zawalić cały świat. Jedyne dziecko. Ponieważ dzieci są dla nas ważne. I dla niego było ważne. Widzimy jego postawę. Przyszedł do Pana Jezusa. Upadł na kolana. I przyszedł prosić go na tym, na czym bardzo mu zależało. Na ukochanej córeczce. Jakie odniesienia możemy wziąć do swojego życia? Nigdy nie uciekajmy od Jezusa. Uciekajmy do Niego. Gdy pojawi się w życiu problem, to zawsze przychodźmy do Niego. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus jest zainteresowany Tobą i mną. On jest zainteresowany ludźmi. My zawsze możemy prosić Go o pomoc w każdej sytuacji, jaka w naszym życiu wyniknie. Kolejna rzecz. Widzimy, że ta dziewczynka była bardzo chora i już umierała. Nie mogła do Pana Jezusa przyjść, leżała w domu. Wykonał to za nią jej tatuś. Ale to jest piękna lekcja modlitwy stawienniczej. Nie zapominajmy o tym. O modlitwie wstawienniczej. Czy mamy taki notes, a może zeszyt, gdzie wpisujemy te modlitwy i później sobie odhaczamy, że Panie, dziękujemy Ci, że to wysłuchałeś. Ostatnio tutaj w czwartek z braterstwem i z Halinką i z Kazią oglądaliśmy taki właśnie film o modlitwie wstawienniczej. War Room. Czyli wojna i pokój. Taki tytuł, dosłowny. I była pewna kobieta, która miała swoją rodzinę, taki tylko fragment. I ona sprzedawała domy i przyszła do takiej starszej pani i obejrzeć dom, żeby wystawić go na sprzedaż. I tak zobaczyła, na ścianie był obraz męża, różne obrazki, ale to, co było ciekawe tam, to miała oprawione modlitwy wysłuchane sprzed 20, 30 czy nawet tam 15 lat i one były oprawione. I ta kobieta się właśnie tym zafascynowała. Wow, mówi, wow. I później, co było ciekawe, pokazała jej, który był dla niej najważniejszy, trzecie pomieszczenie, drugie pomieszczenie, ale zaprosiła ją na kawę i mówi, ale jutro ci pokażę najważniejsze pomieszczenie w moim życiu. Więcej nie powiem. Zachęcam was, żebyście obejrzeli. Bardzo fajny film. I właśnie tutaj modlitwa wstawiennicza. Czy nie zapominamy o modlitwie wstawienniczej, o najważniejszej rzeczy i czy sobie je piszemy? Warto zapisać, wtedy nie będziemy zapominali. Pomyślmy o naszych najbliższych, z czym się zmagają, czy swoje życie związali z Jezusem. Dopóki żyją, jest czas. dopóki żyją, jest czas naszej modlitwy, abyśmy zwyciężali o naszych rodziców, najbliższych, przyjaciół, ale też tym, którym zwiastowałem może przedwczoraj Ewangelię. Oni potrzebują Twojej i mojej modlitwy, aby przyszli do Pana Jezusa, aby swoje życie związali z Nim. I widzimy tutaj też właśnie Jajrosa przełożonego, że przyszedł prosić Pana Jezusa o pomoc. I teraz przejdźmy sobie do tego fragmentu, który nie będziemy rozważali, ale przeczytajmy go, bo on jest w takim całym kontekście dalszej właśnie tego fragmentu właśnie o wskrzeszeniu, tak? Chciałbym, abyśmy sobie go przeczytali, otwórzmy sobie Nowe Przymierze i przeczytamy sobie od 43 do 40. I gdy Pan Jezus właśnie zmierzał do domu Jairosa, znowu dokonał się cud, ale dzisiaj nim się nie będziemy zajmować, tylko przeczytajmy. Wtedy pewna kobieta, która przez 12 lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafił je uzdrowić. Podeszła z tyłu, dotknęła się frędzla jego szaty i jej krwotok natychmiast ustał. Kto mnie dotknął? Zapytał Jezus, podczas gdy wszyscy zaprzeczali. Piotr zauważył: mistrzu, tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Jezus jednak powiedział: ktoś mnie dotknął, gdy poczułem, że wyszła ze mnie moc. A kobieta zrozumiała, że jej czyn nie uszedł uwagi. Podeszła zatem z drżeniem, przypadła do Jezusa i publicznie wyznała, dlaczego go dotknęła. Wyznała też, że natychmiast została uleczona. I wtedy Jezus zwrócił się do niej. Córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju. I teraz przejdźmy do kolejnego fragmentu. 49 werset. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł ktoś od przełożonego z synagogi z wiadomością: Twoja córka umarła, nie trudź się. Nie truć, przepraszam, już nauczyciela. Widzimy, że w czasie tej rozmowy, czy po, przyszedł ktoś od przełożonego, nie wiemy kto. Ktoś z domu, może przyjaciel domu, może jego współpracownik, może sługa, nie wiemy, ktoś przyszedł właśnie z wiadomością, że daj sobie już spokój, nie truć się, nie truć w ogóle nauczyciela, twoja córka nie żyje. I widzimy tutaj spostrzeżenie, że ktoś przyszedł do Pana Jezusa, kto nie wiemy, kto nie bardzo już wierzył, że da się jeszcze ją wskrzesić. Można powiedzieć śmierć, a jak śmierć, no to koniec. Teraz tylko możemy spotkać się na uroczystości pogrzebowej, tak? Tą ostatnią rzecz załatwić. Jakie odniesienie możemy wziąć z tego fragmentu do naszego życia? My czasami dzielimy sprawy w naszym życiu na wykonalne i niewykonalne. I czasami patrzymy pod tym względem, że to, co się uda, co jest możliwe, to tak, ale te trudne, to raczej już z tym nic nie zrobimy. I czasami my od Boga potrafimy wiedzieć lepiej i coś, co się da zrobić. Nie do końca jesteśmy w stanie Mu zaufać. Ponieważ czasami w naszych oczach są sprawy, z którymi już się nic nie da zrobić. Są beznadziejne, niewykonalne. Ale z Bożego punktu widzenia nie ma rzeczy niewykonalnych. Bóg zawsze interweniuje, czy dotyka wtedy, kiedy my mówimy, nic się nie da zrobić. Wtedy Bóg zaczyna działać. Przejdźmy do 50 wersetu. Jezus Jezus to usłyszał i odezwał się do niego. Przestań się bać, tylko wierz, a będzie ocalona. O! Jakie spostrzeżenie możemy tutaj zobaczyć? Na pewno wspaniała obietnica. Tak? Obiecał, że jego córka będzie co? Ocalona. Czyli była nadzieja, że nie jest tak, jak on myślał, że już jest koniec, do widzenia. Obiecał i była obietnica, że będzie ocalona. Ale Jezus też w tym fragmencie też chce nam uświadomić, że potrafi słuchać. Nie jest głuchy. Tak? Podsłuchał rozmowę. Jezus słucha. Ponieważ Jezus jest zainteresowany naszym życiem, twoim i moim życiem. I co możemy zobaczyć? Powiedział, przestań się bać, a później powiedział, później uwierz, nie bój się. Czasami na lęki my potrafimy brać różne lekarstwa, tak? Żeby nas wyciszyły, żebyśmy już o tym nie myśleli. A co to będzie? Cały czas gdzieś to jest i się kręci. Trudno nam o tym zapomnieć. Tak? Ale Pan Jezus właśnie takim sytuacjom przeciwstawia lękowi wiarę. Przestań się bać. Mówi, tylko wierz. Warto się zastanowić, jak jest w naszym życiu. W odniesieniu możemy powiedzieć tak, we wszystkich naszych lękach, we wszystkich, a one są, to nie jest tak, że ich nie ma, ponieważ każdego dnia się zmierzamy z tym, co przed nami, tak? I czasami one są. Powiesz to wszystko Panu Jezusowi, ufaj Mu, że Bóg zawsze ma to, co najlepsze. Czasami z naszej perspektywy mówimy, nie no, Panie, ja bym chciał tego. A Ty mi dajesz zupełnie coś innego. Odwrotnie. Mi to nie jest potrzebne. Ale po pewnym czasie, gdy Bóg to zrobi, mijają czasami dni czy lata, patrzymy na to, co Bóg uczynił w naszym życiu, mówimy, Panie, to było najlepsze, co Ty uczyniłeś. Bo Bóg nas zna. I zawsze chce to, co najlepsze do naszego życia. Pamiętajmy, ludzie, którzy swoje życie związali z Jezusem, nie muszą się bać. Z wszystkim możemy przyjść przed oblicze naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest zainteresowany każdym aspektem naszego życia. Każdym aspektem naszego życia. I chce nas przygotować na to, gdy później będziemy razem z Nim w Jego Królestwie. I będziemy pytać o wszystkie te rzeczy, które nie rozumieliśmy. Idźmy do wersetu 51. Po przyjściu do domu nikomu nie pozwolił wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu dziecka i matce. Oczywiście najważniejsze osoby, mama i tata musiała być. Nikogo więcej nie zabrał, tylko zabrał dwóch uczniów. Nie wziął wszystkich. Tylko zabrał, jak czytamy, dwóch, Piotra, Jana i Jakuba. Nikogo więcej. A były tam tłumy ludzi, tak? Spostrzeżenie? Zobaczmy, Jezus nie szukał rozgłosu. Bo gdyby szukał, to zaraz oczywiście zbierałyby się tłumy, niesamowite przedstawienie. Jezus tego nie potrzebował. Jezusowi o to nie chodziło. Dzisiaj, oczywiście, gdyby takie wydarzenia było, to zaraz by były wszystkie stacje telewizyjne, informacyjne, reklamy, telewizja i na żywo by to nagrywali. Jezus tego nie potrzebował. Jezus tego nie potrzebuje. Ponieważ Jezus nie potrzebuje rozgłosu. Cuda mogą dokonywać się w cichości. Kolejna rzecz. Nie potrzebuje właśnie takiego rozgłosu, bo rozumie, że dla nas On i zbawienie, które oferuje, jest ważniejsze niż uczestnictwo w formie widowiska. On jest zainteresowany i rozumie, że tylko On i zbawienie jest najważniejsze. Dlatego może się to dokonać w cichości, bo to sprowadziłoby tłumy ludzi, tak? Wiemy, że za Panem Jezusem chodziły tłumy. Jak dawał jeść, przyszło 4000 czy 5, nie miał tyle jedzenia, uczniowie mówią, no ale skąd jedzenie? A co macie? No chlebki, rybki, pomodlił się, wszyscy dostali i jeszcze zostało, tak? No to ludzie chodzili za nim, bo potrzebowali tych rzeczy takich fizycznych. Dlatego za nim chodzili. Ale gdy postawił ceny naprawdę uczniostwa twarde przed nimi, to wiemy, że tylko niewielu zostało. Tak? Tylko niewielu zostało. Ponieważ Jezus nie potrzebuje rozgłosów i tłumy ludzi. On szuka tylko swoich naśladowców. Tych, którzy chcą pójść za Jego. Za Nim. Jako swoich naśladowców, jako swoich uczniów. On to chce załatwić między Tobą a Nim. I oferuje to, co najważniejsze. Zbawienie dla naszego życia. Pójdźmy dalej. 52-53. A wszyscy płakali i bili się po niej w pierś. On zaś powiedział, przestańcie płakać, nie umarła bowiem, ale śpi. Wtedy zaczęli go wyśmiewać, wiedząc, że umarła. Inaczej możemy tutaj zauważyć, że Jezus inaczej nazywa nasze ludzkie wielkości. Dla nas i dla nich śmierć, a dla Niego co? Powiedział? Sen. Ona nie umarła, tylko śpi. Ci ludzie mieli pogląd. Jaki? Taki, że to śmierć i nie da się z tym nic zrobić. Kto inaczej uważał tam, to co został? Wyśmiany, tak? Widzimy, że Pana Jezusa wyśmiali, gdy powiedział, że słuchajcie, ona nie umarła, ona śpi. No to oni mówią, co ty opowiadasz? Tu po prostu nie żyje. I oni zaczęli go wyśmiewać. Czy my nie żyjemy czasami w takich czasami poglądach, że Jezus nie ma racji? Spotykamy się z wieloma ludźmi, czy czytamy też, gdy opisane są wspaniałe rzeczy, które Jezus dokonał, to możemy w rozmowie z tymi ludźmi, czy czytać, że to nieprawda, że wielu ludzi nie przeczytało Pisma Świętego, ale oni wiedzą najlepiej, że Biblia ma wiele błędów, że to wszystko wymyślone i że to są legendy. I się, właśnie ludzie się naśmiewają z tego, mówią, a się śmieją, to legenda, a ludzie w te legendy wierzą. To jest bzdura. Bo mają taki pogląd. Bo myślą, że Biblia to wiele błędów. I że to są tylko legendy. I zauważmy, że ci ludzie też, którzy byli tam w żałobie, bo płakali, jak czytamy, tak? Bili się w pierś. Byli skupiani na tym, co się stało, i mieli swój pogląd już na to. Nie mieli Bożego poglądu, ale swój pogląd. Co zrobili? Wyśmiali się z Pana Jezusa. Ha, 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 powiedzieli. Śmiali się. Jakie odniesienia do naszego życia powinniśmy wziąć? Nie powinniśmy się pogrążać w swoich własnych poglądach, ale przyjąć pogląd patrzenia Pana Jezusa. Tak? Skąd go bierzemy? Boży punkt widzenia na nasze sprawy? Z tego. Nowy Testament. Cała Biblia, Stary i Nowy Testament. Z tego. Czytajmy Pismo Święte. A po co je czytamy? Po to, jak Bóg patrzy na świat. Jaki jest punkt jego widzenia, a nie nasz. On musi zmienić nasz punkt widzenia i my musimy przyjąć boski punkt widzenia, chociażby do naszego życia. Bóg chce zmienić nasze życie. Tak? I teraz werset 56-54. On natychmiast ujął ją za rękę i głośno powiedział: dziewczynko, wstań. Wówczas powrócił jej duch. Natychmiast wstała i polecił, by dano jej jeść. A jej rodziców ogarnęło zdumienie. On zaś przykazał im, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało. I tutaj dochodzimy do celu. On może uratować, może umarłego wskrzesić. Przykład 12-letniej dziewczynki. On może ciebie wskrzesić. Z duchowej martwoty potrzebujesz tego. Jeśli myślisz o tym, aby być zbawionym, aby żyć według Jego woli, musi cię Pan Jezus dotknąć tak jak tej dziewczynki. Wziął ją za rękę, dotknął i powiedział: wstań. I on, duch wrócił do jej ciała i natychmiast stała i polecił, aby dano jej jeść. Gdy to rodzice zobaczyli, myślę i też uczniowie jego, jak czytamy, ogarnęło ich zdumienie i może w tym momencie zapomnieli o wszystkim. Czy czasami tak nie jest w naszym życiu, jak coś nas dotyka, fajnego rzeczy, to pewnie pewne rzeczy zapominamy, co są wokół nas. I oni zapomnieli, ci rodzice, nawet o swojej córce, ponieważ była już martwa, a Pan Jezus dokonał w jej życiu cudu właśnie. Ożyła. Ożyła. Znowu była z rodzicami. I powiedział: słuchajcie, wiem, że ogarnęło was wielkie zdumienie, że wasza córka jest z wami, że możecie z nią rozmawiać, że możecie ją przytulić. Nie jest już zimna, nie jest martwa, jest ciepła, jest żyjąca. Nie zapominajcie o niej. Zaopiekujcie się. Ona jest głodna, dajcie jej jeść. Jakie odniesienie do naszego życia? Często My tu sobie siedzimy, jesteśmy, przychodzimy i to z różnych powodów, ale jesteśmy tutaj i jesteśmy żywi. O, jesteśmy żywi. Ale z Bożego punktu widzenia nie do końca, tak? I chciałbym, abyśmy przeczytali list apostoła Pawła do Efezjan, 2 rozdział 1:5. Apostoł Paweł pisze takie słowa: a was, którzy byliście w waszych grzechach, które niegdyś popełnialiście według zwyczajów wieku tego świata, według rządzącej władzy sfery powietrza, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa, wśród tych i my wszyscy obracaliśmy się niegdyś w rządzach naszego ciała. Przypomina nam o naszym życiu. Takie życie nasze było z punktu Bożego. Nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Byliśmy grzeszni. Nie potrafiliśmy żyć według 10 przykazań, bo zawsze je łamaliśmy. A po to Bóg nam dał 10, abyśmy zobaczyli, jacy jesteśmy. Tak? I chcę nam pokazać, potrzebujecie Jezusa, który wam przebaczy grzechy, który da nową naturę, abyście potrafili żyć według Jego woli. Wśród tych, których i my wszyscy obracaliśmy się niegdyś w rządzach naszego ciała, spełniając pragnienia ciała oraz myśli, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, z powodu grzechu właśnie. I tak jak pozostali, jednak Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, którą nas ukochał, i to nas, którzy byliśmy umarli w upadkach, co zrobił? Ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Właśnie ten dar zbawienia, ten dar nowego życia, to nie jest za nasze zasługi, że to my sobie teraz się poprawimy. Od dzisiaj usłyszałem to, to zaczynam nad sobą pracować. Nie. Musisz wszystko to, co masz, z sobą niesiesz, powierzyć Jezusowi. To On chce być sterem twojego życia. Każdą sferę swojego życia chcesz, musisz Mu oddać, nie zostawiając nic. Bo On chce zrobić w każdej sferze naszego życia porządeczek. Co możemy wziąć z tego fragmentu do swojego życia, że zbawienie to jest martwe ożywienie. Dlatego, że byliśmy martwi. Tak? Jezus nas ożywił. Byliśmy martwo duchowo. A Kościół to nie wspólnota ludzi, gdzie się fajnie czujemy. Przyjdziemy tu, bo ktoś mi podał rękę, ktoś jest z nami zainteresowany. Z jednej sytuacji tak. I jest nam dobrze. Może dlatego tu się zebraliśmy, bo usłyszeliśmy, że tu się dzieją niesamowite rzeczy. Ale to jest wspólnota ludzi, którzy dali się wskrzesić przez Jezusa. I jest pytanie, czy dałeś się wskrzesić przez Jezusa? Przejdźmy do decydującej chwili, czyli do zastosowania. W jaki sposób ten fragment możemy dzisiaj, już dzisiaj, na przykładzie wskrzeszenie córki Jaira wziąć do swojego życia. Pierwsze, tak jak Jair, co zrobił? Przyszedł do Jezusa. To nie było tak, że wziął telefon na pogotowie. Słuchajcie, moja córka jest chora, przyjeżdżajcie. Tak? Tylko on przyszedł do Jezusa. Przyjdźmy do Niego w modlitwie. Szczerej modlitwie, nie wyuczonej, tylko co jest w twoim sercu. Jeśli sobie nie radzisz, to przyjdź do Jezusa w modlitwie, bo modlitwa to jest rozmowa między Nim a tobą. On chce mieć z tobą relację. Drugie, zaprosił Go do domu. Tak? Wziął Pana Jezusa do domu. Tym domem jest twoje serce. Pan Jezus mówi, oto stoję i drzwi i kołaczę, kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzował, a On ze mną. Chce zamieszkać w twoim sercu. To On chce być rdzeniem twojego życia. Wtedy zmieni się twoje życie. Kolejna rzecz. Widzimy, że abyśmy się nie bali. Nie bój się, ale uwierz. Wielu ludzi przychodzi do Jezusa, wielu ludzi nie przychodzi do Jezusa, bo się boją, tak? O, będę musiał wszystko powiedzieć, a chciałbym coś schować, chciałbym coś zatrzymać. A, Jezus nie przychodzi do mnie, On przychodzi do innych. Nie bój się. Właśnie Jezus chce przyjść do ciebie, dzisiaj do twojego życia, aby zrobić w nim porządek. I ostatnia rzecz, karmić się Słowem Bożym. Pan Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z udziału Bożym. Uczyńmy to po to, żeby to, co Jezus pokazał, że potrafi wskrzesić umarłego, stało się rzeczywistością w twoim życiu. Ponieważ Jezus jest zainteresowany twoim życiem. Drodzy bracia, siostry, chciałbym, abyśmy powstali i teraz modlili się do Pana. Jeśli coś jest w naszym życiu, co chciałbyś powiedzieć, może dzisiaj swoje życie związać z Jezusem, to jest czas łaski. Powstańmy, módlmy się. Amen.